Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI mianował nowych nuncjuszy w Grecji, Libanie i Burundi. Dokonał też zmian personalnych w watykańskim gubernatoracie i sekretariacie stanu.
Kościół w Hiszpanii obchodzi Dzień Ludzi Morza.
Episkopat Konga będzie współpracował z państwem w zwalczaniu korupcji.
16 lipca witają państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Benedykt XVI mianował trzech nowych nuncjuszy apostolskich w Grecji, Libanie i w Burundi. Przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Grecji będzie włoski arcybiskup Luigi Gatti. Ma on 63 lata. Od 2001 roku był nuncjuszem w Libanie.
Na jego miejsce do nuncjatury w Bejrucie skierowany został 51-letni prałat Gabriele Giordano Caccia, który pracował dotąd w watykańskim sekretariacie stanu. Benedykt XVI wyniósł go równocześnie do godności arcybiskupiej. Również arcybiskup nominat Caccia jest Włochem. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Służbę w watykańskiej dyplomacji rozpoczął w 1991 roku na placówce w Tanzanii. Dwa lata później skierowany został do sekcji spraw ogólnych w Watykanie, gdzie od 7 lat był asesorem.
Natomiast nuncjuszem apostolskim w Burundi papież mianował prałata Franco Coppole, wynosząc go do godności arcybiskupiej. Nowy nuncjusz w Burundi ma 52 lata i jest Włochem. Służbę w watykańskiej dyplomacji pełni od 1993 roku i był już kiedyś na placówce w tym afrykańskim kraju. Ponadto oprócz ostatnio wykonywanej pracy w sekcji sekretariatu stanu do spraw relacji z państwami, arcybiskup nominat Coppola przebywał w nuncjaturach w Libanie, Kolumbii i w Polsce.
Z kolei następcą arcybiskupa nominata Gabriele Giordano Cacci na stanowisku asesora sekcji spraw ogólnych Ojciec Święty mianował prałata Petera Briana Wellsa. Jest on Amerykaninem i ma 45 lat. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a w watykańskiej dyplomacji pracuje od 10 lat.
Benedykt XVI mianował ponadto nowego sekretarza generalnego w watykańskim gubernatoracie. Został nim 68-letni arcybiskup Carlo Maria Vigano, Włoch, który dotąd był w sekretariacie stanu delegatem do spraw nuncjatur. Arcybiskup Vigano obejmuje urząd po 56-letnim biskupie Renato Boccardo, którego papież mianował ordynariuszem włoskiej archidiecezji Spoleto-Norcia, nadając mu godność arcybiskupa.
Benedykt XVI przekazał kondolencje władzom cywilnym i rodzinom ofiar katastrofy lotniczej w Iranie. W telegramie do nuncjusza apostolskiego w tym kraju, arcybiskupa Jean-Paula Gobela, kardynał Tarcisio Bertone zapewnia o papieskiej modlitwie za dusze zmarłych oraz o umocnienie dla tych, którzy opłakują śmierć swoich bliskich.
Do katastrofy Tupolewa 154 linii Caspian Airline doszło wczoraj podczas awaryjnego lądowania w pobliżu irańskiego miasta Kasfin. Maszyna lecąca z Teheranu do Erywania uderzyła w ziemię. W wyniku wybuchu zginęło 168 osób obecnych na pokładzie. Dziś odnaleziono czarne skrzynki samolotu, dzięki którym być może uda się ustalić przyczyny katastrofy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościoły w Ugandzie podniosły alarm z powodu kończących się zapasów żywności. Najtrudniejsza sytuacja panuje w północnej i północno-wschodniej części kraju, na terenach nawiedzonych przez powodzie. Wspólna Rada Chrześcijan Ugandy, do której należy także Kościół katolicki, zaapelowała do rządu i wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla głodujących. Za zaistniały stan rzeczy kościoły winią władze, które nie podjęły uprzednich działań, aby zapobiec klęsce głodu. Rada zwraca także uwagę, że jeżeli szybko nie podejmie się odpowiednich działań, może dojść do katastrofy humanitarnej. Jak dotąd z głodu zmarło tam już ponad 30 osób.
Kongijscy biskupi zobowiązali się do promocji procesu decentralizacji państwa w imię zasad pomocniczości i solidarności. Specjalne memorandum w tej sprawie zostało podpisane między Episkopatem Demokratycznej Republiki Konga a tamtejszym Ministerstwem do Spraw Decentralizacji i Planowania Regionalnego.
Celem podjętych działań jest przejęcie większej odpowiedzialności za rozwój danego regionu przez lokalne władze. Ma to postawić tamę marnotrawieniu państwowych funduszy i powszechnej korupcji. Zarówno Kościół, jak i władze liczą, że troszcząc się o swój teren, lokalni politycy zadbają bardziej o dobro wspólne niż o własne interesy.
Kościelno-rządowe memorandum firmował m.in. przewodniczący episkopatu arcybiskup Nicolas Dziomolola. Zauważa on, że sytuacja w Kongu jest naprawdę trudna. Największymi bolączkami są według niego powszechna korupcja i rabunkowa gospodarka prowadzona przez zagraniczne firmy.
O powszechnej korupcji mówił w Gomia szef państwa. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. W tej kwestii społeczeństwo oczekuje jasnego głosu Kościoła. Problemem są też międzynarodowe koncerny, które grabią nasze bogactwa naturalne. Ich działanie jest przyczyną trwających konfliktów. Koncerny wykorzystują miejscowe wspólnoty do własnych celów. Bogactwa Konga dla zagranicznych firm są prawdziwą manną spadającą z nieba, a źródłem nieszczęść dla pełnoprawnych właścicieli, czyli narodu kongijskiego.
By stawić czoła aktualnym problemom, episkopat Konga ogłosił kilka dni temu rok jubileuszowy, którego hasłem są słowa „Sprawiedliwość czyni naród wielkim”.
Żadna działalność gospodarcza nie może sprowadzać się wyłącznie do zysku. Należy szanować prawa człowieka i respektować środowisko. Przewodniczący Komisji Justitia et Pax Episkopatu Kanady przypomina o tym kanadyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych. List przesłany przez księdza Brendana O'Briana do ministra Lawrence'a Cannona związany jest z rabunkową działalnością kanadyjskiej firmy Pacific Rim, działającej na terenie Salwadoru. Zajmuje się ona eksploatacją złota i srebra.
Przedstawiciel episkopatu zauważa, że z Salwadoru wciąż napływają niepokojące informacje o szkodach wywoływanych przez działalność kanadyjskiej kopalni. Do eksploatacji rud metali szlachetnych wykorzystywane są związki chemiczne, w tym trujące cyjanki. Złoża znajdują się głównie w górach, skąd spływa większość wód. Ich zanieczyszczenie toksycznymi związkami chemicznymi powstającymi przy pozyskiwaniu metali zagraża całemu krajowi i może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Niepokojące jest także to, że zaledwie 3% zysków firmy Pacific Rim trafia do ludności Salwadoru. List do ministra spraw zagranicznych Kanady kończy się apelem o zbadanie działalności wspomnianej firmy, gdy chodzi o przestrzeganie międzynarodowego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony zasobów naturalnych i respektowania praw człowieka.
Wcześniej w tej samej sprawie wielokrotnie protestował Kościół Salwadoru. Biskupi apelowali do władz, by nie wyrażały zgody na eksploatację złóż przez inwestorów zagranicznych. Przypominali, że działalności kopalń nie można mierzyć tylko i wyłącznie w kategoriach zysków.
O walkę z handlem narkotykami zaapelowali do rządu Kostaryki biskupi tego środkowoamerykańskiego kraju. Domagają się oni konsekwentnego wprowadzenia w życie odnośnych norm prawnych, jak też zapobiegania narkomanii przez działania wychowawcze obejmujące zwłaszcza dzieci i młodzież. Przed 2 laty na konferencji w Aparecidzie latynoamerykańscy biskupi wyraźnie wskazali, że za walkę z narkotykami odpowiedzialne jest w pierwszym rzędzie państwo, przypomina kostarykański episkopat. Zwracając uwagę, że większość mieszkańców Kostaryki uważa się za chrześcijan, biskupi wzywają ich do kierowania się zasadami Ewangelii. Te zaś wykluczają osiąganie zysków z tego, co poniża godność człowieka i obraża Boga. Taką właśnie zbrodnią przeciw ludzkiemu życiu jest handel narkotykami.
Morze domaga się twojej miłości. Pod tym hasłem Kościół w Hiszpanii obchodzi dzisiaj Dzień Ludzi Morza.
Ludzie morza czują głęboką miłość do tego elementu stworzenia, który zapewnia im utrzymanie i dobrobyt. Na morzu dzień i noc pracuje wiele osób. Po powrocie na ląd wymagają czułości i szczególnej troski, pisze w okolicznościowym liście biskup Luis Quinteiro, odpowiedzialny za duszpasterstwo ludzi morza. Proboszczowie nadmorskich parafii powinni zapoznać się z ich problemami i potrzebami oraz okazać solidarność wobec rodzin marynarzy. Na ludzi morza czyhają liczne niebezpieczeństwa, m.in. mnożące się napady pirackie, porwania oraz brak ochrony prawnej dla marynarzy, czytamy w liście. W święto Matki Bożej Szkaplerznej hiszpańskie porty przybierają odświętne kolory. W wielu miejscowościach odbywają się uroczyste procesje. Figura Matki Bożej jest obwożona po przybrzeżnych wodach i uroczyście wprowadzana do portu. Nie brakuje ryb i sardynek, które rybacy rozdają wszystkim za darmo. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Do podjęcia zdecydowanej walki z plagą handlu ludźmi i nielegalną imigracją wzywa Kościół Portugalii. Apel znalazł się w dokumencie wydanym na zakończenie krajowego spotkania osób odpowiedzialnych w strukturach kościelnych za migrantów oraz aktywnie zaangażowanych w duszpasterstwo cudzoziemców. Spotkanie odbyło się w Lamego. Wskazano, że wciąż brakuje odpowiedniego ustawodawstwa w kwestii przemytu ludzi. Zaapelowano też o zmianę nastawienia w stosunku do imigrantów. Postawa nieufności i strachu musi ustąpić miejsca otwartości i gościnnemu przyjęciu, czytamy w komunikacie końcowym. Wskazuje on na konieczność wypracowania polityki integracji, a jednocześnie wyraźnych działań państwa zwalczających nielegalny proceder handlu ludźmi.
O gotowości rządu Ukrainy do rozwijania współpracy ze wspólnotami różnych religii zapewniła na dorocznym spotkaniu z przedstawicielami Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych premier Julia Tymoszenko. Wspomniana rada skupia zwierzchników obecnych w tym kraju kościołów i związków religijnych, w tym także katolików obu obrządków.
Premier przypomniała, że przy rządzie Ukrainy działa specjalna komisja ochrony praw organizacji religijnych. Na jej czele stoi wicepremier Iwan Wasiunek. Na poniedziałkowym spotkaniu podkreślił on potrzebę współpracy ukraińskich kościołów z władzami świeckimi w wychowaniu młodzieży, która ulega negatywnym wpływom zwłaszcza pewnych programów telewizji. Wyraził nadzieję, że dzięki takiej współpracy uda się oczyścić telewizyjne ekrany z propagowania przemocy, ksenofobii i nietolerancji wobec innych narodowości czy religii. Julia Tymoszenko zapewniła, że w przyszłym tygodniu przedstawi parlamentowi projekt ustawy o zwrocie kościołom miejsc kultu. Poinformowała, że w ciągu ostatniego roku zwrócono 200 takich budynków. Przedstawiciele organizacji religijnych prosili m.in. o ulgi podatkowe, zwłaszcza przy sprowadzaniu na Ukrainę literatury teologicznej z zagranicy. Zwrócili się też o ułatwienie tam długoterminowych wiz dla zagranicznych duchownych oraz o uznanie prawa wspólnot religijnych do zakładania szkół.
Odbywający się co 3 lata zjazd Kościoła Episkopalnego w USA uchwalił zniesienie moratorium na udzielanie święceń biskupich homoseksualistom, zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Jest to bowiem jeden z tych kościołów anglikańskich, które mają biskupki i na jego czele stoi nawet obecnie kobieta. Uczestnikami zjazdu amerykańskiego kościoła episkopalnego odbywającego się w Anaheim w Kalifornii są biskupi, księża i delegaci świeccy. Moratorium na sakrę homoseksualistów to samo gremium uchwaliło przed 3 laty. Obecnie jednak ponad 70% episkopalnych delegatów głosowało za dopuszczeniem takich osób do biskupstwa, mimo iż przyczynia się to do podziałów wśród Anglikanów. Ubolewanie nad przewagą opinii przeciwnej wspomnianemu moratorium wyraził w Londynie prymas wspólnoty anglikańskiej arcybiskup Rowan Williams.
Liczący 2 miliony wiernych, Kościół Episkopalny USA należy do 80-milionowej wspólnoty anglikańskiej. Z jej 37 kościołów członkowskich 22 zerwały lub przynajmniej rozluźniły stosunki z Kościołem Episkopalnym właśnie z powodu jego decyzji o konsekracji biskupiej zadeklarowanego homoseksualisty. Również w samych Stanach Zjednoczonych doprowadziło to do schizmy wewnętrznej. Od wspólnoty episkopalnej odłączył się tam nieakceptujący biskupów homoseksualistów anglikański Kościół Ameryki Północnej, który podaje, że ma obecnie 100 tysięcy wiernych.
W Wietnamie brakuje kościołów, zauważa się jednak wyraźny wzrost wiary. O sytuacji kościoła w tym rządzonym przez komunistów kraju wietnamscy biskupi mówili w Niemczech, gdzie odwiedzili siedzibę organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Od lat pomaga ona także wietnamskim chrześcijanom. Biskupi podkreślili, że Kościół cieszy się licznymi powołaniami, a także dużym zaangażowaniem świeckich, którzy w znacznej mierze biorą na siebie katechizację. Wskazano, że jednym z wyzwań jest ewangelizacja rodzin i młodzieży.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.